Kończymy dzisiaj, bracia i siostry, tę wspaniałą, intrygującą księgę Daniela. Przez 9 wieczorów przyglądaliśmy się temu świętemu tekstowi Słowa Bożego. Mieliśmy możliwość widzieć, jak Pan Bóg w cudowny sposób przepowiedział przez proroka Daniela przyszłe rzeczy. Świat tego nie rozumie. Wielu teologów liberalnych, modernistycznych w dalszym ciągu twierdzi, że Daniel nic szczególnego nie napisał, bo on żył nie w czasach niewoli babilońskiej, ale 400-500 lat później. A więc kiedy te wszystkie wydarzenia, które Pan Bóg przez niego przepowiedział, stały się historią. A więc Daniel nic szczególnego nie przepowiedział, bo on to wszystko opisał jako historyk. Ale to nie jest prawda. Dlatego, że z pierwszych rozdziałów się dowiadujemy, że Daniel został uprowadzony do niewoli babilońskiej. A to był konkretny okres czasu. Jeremiasz przepowiedział w 25, 29 rozdziale swojej księgi, że ta niewola będzie trwała lat 70 i wszystkie źródła historyczne, pozabiblijne potwierdzają, że tak to wszystko było. A więc Daniel w tym czasie żył. Pan Bóg mu przepowiedział, pokazał mu rzeczy, które miały się wypełnić daleko w przyszłości. I dlatego my możemy odbierać to słowo jako wyraźne poselstwo wypełniania się Bożych proroctw. Bóg jest Bogiem przyszłości. I jedynie On zna przyszłość, i jedynie On tę przyszłość objawia tym, którym chce. Myśmy ostatnim razem omawiali 10 rozdział Księgi Daniela. Ten 10 rozdział to jest ostatnie, 4 proroctwo, które Pan Bóg przez niego w drugiej części Księgi Daniela, w tej części prorockiej, od rozdziału 7 do 12 przepowiedział. Pierwsze proroctwo było w rozdziale 7, drugie proroctwo było w rozdziale 8, trzecie było w rozdziale 9, a 4 zaczęło się w rozdziale 10 i jest kontynuowane przez rozdział 11 i 12. To jest najszersze proroctwo z tych wszystkich, bo opisane aż w 3 rozdziałach. Bracia i siostry, to, co miał możliwość Daniel oglądać na samym początku w 10 rozdziale, było wspaniałym objawieniem Bożej obecności. To preegzystentny Pan chwały, który tutaj został określony jako mąż ubrany w szatę lnianą, czyli Pan Jezus Chrystus, który przyjął na siebie ludzkie ciało, zanim przyszedł na ziemię. Przyszedł, aby Danielowi objawić wielkie, ważne prawdy. Były to ważne prawdy, które nurtowały Daniela. Gdybyśmy kilka fragmentów z tej księgi przeczytali z tych rozdziałów od 7 do 12 rozdziału, to zauważymy, że Daniel, który był bardzo mądrym człowiekiem, zresztą Żydzi traktowali go jako Bożego mędrca, a nie jako proroka, ten wielki prorok Daniel chwilami się przyznaje, no, ja słuchałem tego, ale nie rozumiałem. Nie rozumiałem tego. I kilka razy właśnie w tej księdze Daniel tak szczerze wyznaje. Po raz ostatni spotkamy to samo stwierdzenie w 12 rozdziale, w wierszu 8. Wprawdzie słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem. Bracia i siostry, są pewne rzeczy ze Słowa Bożego, których nie rozumiemy. I tego się nie trzeba wstydzić. Naprawdę nie trzeba się tego wstydzić. Słowo Boże jest tak głębokie, że całe życie studiujemy Słowo Boże i po wielu latach dochodzimy do przekonania, że wielu rzeczy nie rozumiemy. Ja być może ostatnim razem przytoczyłem słowa Moody'ego, jednego z wielkich ewangelistów amerykańskich, który powiedział: 50 lat studiowałem Biblię, w niektórych momentach nawet po 5 razy w ciągu roku przeczytałem Biblię, ale nie rozumiem wszystkiego. Ja muszę tak samo wam wyznać, bracia i siostry, ja już jestem 51 lat Bożym dzieckiem, ale dzisiaj więcej nie wiem niż wiem. Bracia i siostry, dlatego że Pan Bóg objawia nam pewne rzeczy, które są potrzebne dla naszego duchowego rozwoju, aby się podzielić z naszymi braćmi i siostrami, ale to nie znaczy, że Pan Bóg objawia nam całe Słowo Boże. Pan Bóg w miarę naszego rozwoju duchowego pewne rzeczy nam objawia. I apostoł Paweł, kiedy pisze o tych wspaniałych rzeczach w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, to powiada, że my te rzeczy widzimy jak przez matowe szkło, albo widzimy to jak w zagadce. Tyle lat studiujemy Słowo Boże, ale my wszystkiego nie zrozumiemy tutaj na ziemi. Przyjdzie czas, kiedy Pan Bóg będzie nam już na nowej ziemi, w tej nowej rzeczywistości, objawiał to, czego tutaj nie mogliśmy zrozumieć. I dlatego, bracia i siostry, dobrze jest, kiedy Duch Święty wprowadza nas w prawdy Słowa Bożego, a jeśli czegoś nie rozumiemy, to czytajmy dalej. A Pan Bóg z czasem będzie wprowadzał nas dalej i dalej w głębie swojego słowa. I tak w rozdziale 10 było wprowadzenie do tej wielkiej wizji wydarzeń przyszłości. W 11 rozdziale będzie bardzo ciekawa, taka skondensowana historia wszystkich tych wydarzeń, które w czasach Daniela należały do przyszłości. Dziś większość z nich, które opisane są w 11 rozdziale, stanowią dla nas historię. Natomiast dla Daniela były to wydarzenia, które jeszcze leżały w przyszłości. I tak w 11 rozdziale Pan Bóg objawia Danielowi, że jeszcze teraz, pod koniec niewoli babilońskiej, będzie trzech królów perskich, którzy będą rządzić, i Daniel będzie miał możliwość to sprawdzić. Na przykład w wierszu 1 jest mowa o Dariuszu Medzie, A później jeszcze jest mowa o trzech królach perskich. O Kambizesie, Smerdysie i Dariuszu Wielkim. To właśnie ten Dariusz Wielki pozwolił zastopowaną, przerwaną budowę świątyni Zorobabela reaktywować po wielu latach przerwy. Ten Dariusz, o nim wspomina drugi wiersz. Jeszcze trzej królowie powstaną w Persji, lecz czwarty zdobędzie większe bogactwa niż wszyscy. A po nich, po Dariuszu, będzie jeszcze jeden wielki król. Będzie to król, który wszystkich ich przewyższy. O nim czytamy w księdze Estery, że miał intronizacyjne imię Achaszwerosz. No, oczywiście wielcy wrogowie Boży zacierali ręce do niedawna, do początków XX wieku, dlatego że takiego imienia w kronikach królów perskich nie było. No, wy wierzycie w takie bzdury, które są opisane w księdze Estery. Wielki król Achaszwerosz, który miał królową, on ją oddalił, była to królowa Waszty, a potem wybrał sobie królową, która pochodziła z narodu wybranego. Prawda? I jej imię była Estera. Ale kiedy odkryto specjalną pryzmę na początku w latach 20. czy 30. XX wieku, odkryto specjalną pryzmę w Iranie, tam właśnie w miejscu, gdzie była stolica królów perskich, odkryto pryzmę i właśnie na tej pryzmie było napisane, że ostatnim królem perskim, który był najbogatszy, który miał największą armię, który miał największą władzę, był Xerxes, którego drugie imię brzmiało Achaszwerosz. No i oczywiście cała tajemnica się objawiła, no a ci wszyscy sceptycy, którzy zacierali ręce, że znowu można będzie się naśmiewać z Biblii, musieli mieć nos na kwintę, dlatego że i tym razem Słowo Boże miało rację. I ten właśnie wielki Xerxes przygotował olbrzymią armię do walki z tym, który pojawił się na horyzoncie jako nowy król, o którym jest powiedziane w wierszu trzecim, że powstanie bohaterski król. Ten bohaterski król opisany w kilku księgach Pisma Świętego to Aleksander Wielki. I Xerxes musiał zmobilizować całą swoją armię i miał do dyspozycji 2,5 miliona żołnierzy. Bracia i siostry, możemy sobie wyobrazić? To dwie Warszawy. A w odwłoku, czyli w rezerwie na każde skinięcie ręki, miał drugie tyle, czyli drugie 2,5 miliona. Możecie sobie wyobrazić? 5 milionów żołnierzy? To trudno sobie wyobrazić. To tak jak cały Londyn. I przegrał tą walkę. Dlatego, że Imperium Perskie musiało w pewnym momencie odejść do historii. Tak jak Babilonia odeszła do historii, Tak, Medopersja odeszła do historii, ale potem też i Grecja odeszła do historii, i Rzym odszedł do historii, i wszystkie imperia tego świata pewnego dnia będą tylko historią. Będą o nich tylko opisywać źródła historyczne. Jest jedno królestwo, które będzie panować na wieki, a jest to Królestwo Pana Jezusa Chrystusa. I tu w trzecim wierszu jest powiedziane: powstanie bohaterski król. Wspomnieliśmy już chyba ze dwa razy na poprzednich spotkaniach, że rozdział 11 Księgi Daniela jest bodajże jedynym w swoim rodzaju rozdziałem, który podaje tak dużą ilość szczegółów, które musiały się wypełnić w przyszłości. Tak wiele szczegółów zostało tutaj umieszczonych, że wszyscy, którzy nie wierzą w natchnienie Pisma Świętego, w boskość Słowa Bożego, że Słowo Boże jest natchnione i to każda litera Słowa Bożego jest natchniona, tak jak powiedział Pan Jezus. Łatwiej będzie jocie przeminąć niż jakiemukolwiek słowu, które jest zapisane w Piśmie Świętym. I proszę sobie wyobrazić, że właśnie w tym rozdziale mamy do czynienia z taką nagromadzoną ilością. To jest taka zapakowana historia, która, gdyby ją rozszerzyć, to będzie się rozciągać na kilka rozdziałów. Ja w mojej książeczce na temat Księgi Daniela, którą wydałem najpierw na łamach chrześcijanina, potem w kalendarzach chrześcijanina, kiedy jeszcze był, pamiętamy, Kościół Zjednoczony, a potem dopiero wydałem w 96 roku drukiem, umieściłem wykład tych fragmentów Słowa Bożego. Dlatego, że wystarczy na tekst biblijny przyłożyć wydarzenia historyczne i to wszystko do siebie pasuje. Absolutnie wszystko do siebie pasuje. Stąd też cynicy powiadają: to jest niemożliwe, żeby to Daniel przepowiedział. Jak to niemożliwe? Bóg, który już w Edenie wiedział o tym, że pośle swojego syna, Mesjasza, który zdepcze głowę węża, ale sam będzie musiał, deptając głowę węża, ponieść śmierć. Bracia i siostry, na tyle tysięcy lat do przodu. Już nie mówiąc o tym, że Słowo Boże wyraźnie mówi, że wierzący ludzie zostali wybrani do zbawienia przed założeniem świata. A więc jeszcze świata nie było. Jeszcze ani niebios, ani ziemi nie było. A każdy z was już był w Bożym planie, że już jest Bożym dzieckiem. Bracia i siostry, jeśli Pan Bóg o tym wszystkim doskonale wiedział przed założeniem świata, to nie mógł takich szczegółów opisać przez proroka Daniela? Jeśli on jest wszechwiedzący, jeśli on jest wszechmocny, to co za kłopot przepowiedzieć mu o tym wszystkim, co się będzie działo. No a potem oczywiście po śmierci Aleksandra Wielkiego w roku 323 jego królestwo zostało podzielone, jak wspomniałem, pomiędzy jego czterech generałów zwanych diadochami. Jeden był Kasander, drugi Lizymach, trzeci Seleukos, a czwarty Ptolomeusz. I oni przez 22 lata rozdzierali to wielkie imperium greckie, aby jak najwięcej dla siebie przyciągnąć. Do tego stopnia, że to imperium greckie po prostu, powiedzielibyśmy tutaj na Śląsku, roztargali na cztery części. I tak Lizymach otrzymał Trację i Bitynię, czyli Azję Mniejszą, dzisiejszą Turcję. Kassander otrzymał Macedonię i Grecję. Seleukos otrzymał Syrię i Palestynę, a Ptolomeusz otrzymał Egipt i północną część Afryki. I przez 22 lata wszyscy między sobą wojowali. Aż do momentu, kiedy skończyła się ta wojna w roku 301 roku. No i oczywiście te dwa pomniejsze królestwa, Lizymacha i Kassandra, dostały się pod panowanie dwóch większych królestw. Króla Południa, czyli Ptolomeusza, króla Egiptu, i króla północy, Seleukosa, króla Syrii. A ponieważ Palestyna znajdowała się w środku pomiędzy południowym królem a północnym królem, czyli pomiędzy Egiptem a Syrią, to Palestyna przechodziła jak piłeczka ping-pongowa z rąk do rąk. I raz panowali Egipcjanie nad Palestyną, potem Syria panowała, potem znowu Egipcjanie to zabrali, potem znowu się to dostało do Syrii i tak dalej, i tak dalej. I tak 11 rozdział podaje mnóstwo szczegółów. Bracia i siostry, ja nie będę was zanudzał tymi wszystkimi szczegółami. Kiedy syn Ptolomeusza wybrał się do Syrii i chciał zdobyć i pokonać swojego rywala, ale został otruty przez swoich generałów. Potem król syryjski próbował się mu odwzajemnić i przybył do Egiptu, ale został pokryjomu przez swoich dworzan, zadźgany nożami. Bracia i siostry, i o tym wszystkim mówi 11 rozdział Księgi Daniela. Z takimi szczegółami, że aż podziw bierze. No a potem jest mowa o synach tych królów egipskich, egipskiego króla i syryjskiego króla, i tak po kolei, aż do momentu, kiedy w wierszu 21 już będzie kolejny potomek Seleukosa rządzącego w Syrii, pojawi się taki, o którym Słowo Boże już kilka razy mówiło, mianowicie Antioch IV Epifanes, który miał straszną wściekłość na naród wybrany do tego stopnia, że ze swoją armią wkroczył do prześlicznego królestwa, jak to jest opisane w wierszu 20, i zdobył to prześliczne królestwo, czyli zdobył Izrael, zbezcześcił świątynię, kazał złożyć w ofierze świnie. Jak wiemy, świnia to było zwierzę nieczyste dla narodu wybranego. No a na tym najważniejszym dziedzińcu postawił posąg Zeusa, czyli głównego bóstwa panteonu greckiego. No i oczywiście to było wielkim, strasznym zgorszeniem dla narodu wybranego do tego stopnia, że Izraelici postanowili w jakiś sposób uwolnić się spod panowania tego Antiocha IV Epifanesa, który nie tylko miasto zrujnował, ale świątynię zbezcześcił. No i pojawiła się grupa Machabejczyków. To była taka jedna bardzo dzielna grupa Żydów, opisane to jest w księgach apokryficznych, które katolicy mają w swojej Biblii, tak zwane księgi machabejskie. I właśnie te wydarzenia wojen machabejskich z przeważającymi siłami okupanta syryjskiego opisane są właśnie w tych apokryficznych księgach machabejskich. Jeśli ktoś ma Biblię Tysiąclecia, radzę, jak będziemy mieli wolną chwilę, przeczytać obie księgi machabejskie, bo to jest bohaterska walka tych, którzy chcieli oczyścić ziemię Abrahama, Izaaka, Jakuba, ziemię obiecaną, oczyścić od obrzydliwości najeźdźcy syryjskiego. No i przez jakiś czas panowała dynastia Hasmonejczyków od 142 roku do 63, ale niestety między sobą różne frakcje żydowskie walczyły, sykariusze z innymi zwolennikami takich czy innych rządów, do tego stopnia, że wybuchło powstanie. To powstanie zostało zdławione i w 63 roku legiony rzymskie wkroczyły do świętego miasta Jeruzalem i skończyła się niepodległość Izraela, która trwała raptem kilkadziesiąt lat za czasów Hasmonejczyków, dzięki Machabeuszom, którzy wywalczyli wolność, ale niestety ta wolność nie trwała zbyt długo. Bracia i siostry, i tutaj od 21 wiersza do 35 jest mowa o tym, jak roztropni, czyli ci, którzy chcieli stać przy Bogu żywym i prawdziwym, wypełniać Jego zakon i podobać się Bogu, chodzić Bożymi drogami, oni są tutaj nazwani w Piśmie Świętym roztropnymi i ci roztropni w wierszu 33 są opisani. Roztropni wśród ludu doprowadzą wielu do właściwego poznania, lecz przez pewien czas padać będą od miecza, ognia, uprowadzenia i rabunku. Nawet niektórzy spośród roztropnych upadną. Ginęli Żydzi tysiącami. W tym czasie mnóstwo ludzi z wybranego narodu przypłaciło tą walkę narodowo-wyzwoleńczą, przypłaciło swoją męczeńską śmiercią. No i wydawać by się mogło, że no chcieli wolności. Tak jak Polska przez 123 lata walczyła o wolność. Od utraty niepodległości aż do 11 listopada 1918 roku. No i w ten sposób i w 63 roku z powrotem rozpoczęła się okupacja. Tym razem było to czwarte imperium, o którym Pan Bóg przez Daniela przepowiedział. Mianowicie będzie to imperium rzymskie, a więc Babilonia, Medopersja, Grecja i Rzym. I to imperium rzymskie panowało od roku 63 przed Chrystusem aż do roku 367 po Chrystusie. 364 po Chrystusie i w roku 364 po Chrystusie, ja już o tym wcześniej wspomniałem, Imperium Rzymskie podzieliło się na dwa. Zachodnie, ze stolicą w Rzymie, które upadło 100 lat później, w 476, i wschodnie bizantyjskie, które upadło 1000 lat później, w 1453 roku. Przy okazji jeszcze jedno bardzo ważne stwierdzenie. Mianowicie tutaj pod koniec 35 wiersza, kiedy się kończy opis historycznej części 11 rozdziału, jest napisane: wśród nich nastąpiło wypławienie, oczyszczenie i wybielenie aż do czasu ostatecznego, gdyż to jeszcze potrwa pewien czas. I teraz pomiędzy 35 i 36 wierszem następuje prorocki przeskok. Od czasów Antiocha IV Epifanesa, który rządził w latach 175 do 164 przed Chrystusem, i opisują to wiersze od 21 do 35, w 8 rozdziale tej księgi Duch Święty opisze tego Antiocha Epifanesa w postaci małego rogu, który wyrósł w 9 wierszu. Z jednego z nich wyrósł inny mały róg. To był właśnie ten Antioch Epifanes, o którym jest mowa w tej przeważającej części 11 rozdziału. I od czasów II wieku po Chrystusie aż do naszych czasów nastąpiła prorocka przerwa. To jeszcze potrwa pewien czas. I w 36 wierszu zaczyna się opis jakiejś nieokreślonej tutaj w 11 rozdziale osoby. A król zrobi, jak będzie chciał. Kiedy czytamy ten fragment od 36 wiersza do końca 11 rozdziału, to staje się jasne, że mowa o Antychryście, który dopiero pojawi się po zabraniu Kościoła w drugiej połowie wielkiego ucisku. Król zrobi, jak będzie chciał. O nim mówił 7 rozdział Księgi Daniela, mówił o tym, że wyrósł z tego czwartego zwierzęcia mały róg. Bracia i siostry, proszę tych dwóch małych rogów nie pomylić. W 7 rozdziale mały róg to jest Antychryst, a w 8 rozdziale mały róg to Antioch IV Epifanes, który był oczywiście przedobrazem, prekursorem na Antychrysta. Bo to wynika oczywiście z kontekstu. Równocześnie o tym samym Antychryście jest mowa pod koniec 9 rozdziału Księgi Daniela, gdzie jest napisane, że książę, który ma wkroczyć, zawrze ścisłe przymierze z Izraelem w ostatnim tygodniu. Mówiliśmy o tym w 9 rozdziale, jest mowa o 70 tygodniach lat. 69 tygodni lat, czyli 483, minęły wraz z wkroczeniem Mesjasza do Jeruzalem w niedzielę palmową. Bo tu jest powiedziane, że po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. A więc Pan Bóg przepowiedział przez Daniela, że po 69 tygodniach lat pomazaniec będzie zabity. I znowu wspomnieliśmy o tym przy omawianiu rozdziału 9, że między 26 a 27 wierszem 9 rozdziału też jest przerwa prorocka. Bracia i siostry, tu nie jest napisane, że to jest przerwa prorocka. To oczywiście możemy wyczuć z dokładnej analizy tekstu. Kiedy czytamy ten tekst, to dochodzimy do wniosku, że te wiersze się spełniły, ale te wiersze dopiero mają się wypełnić. I tak pomiędzy 26 i 27 wierszem 9 rozdziału i podobnie w 11 rozdziale pomiędzy 35 i 36 wierszu jest ten prorocki przeskok, ta przerwa prorocka. Ta przerwa prorocka trwa przez okres 22 wieków. 20 wieków jest okres łaski i te dwa wieki aż do czasów, niecałe dwa wieki, do czasów, kiedy panował Antioch IV Epifanes. I teraz w 36 wierszu pojawia się król, który zrobi, jak będzie chciał. Król według woli swojej, jak to jest napisane w Biblii Gdańskiej. Tego króla według woli swojej apostoł Paweł tak dokładnie opisze w drugim rozdziale drugiego listu do Tesaloniczan. Ten Boży przeciwnik, ten syn bezprawia, człowiek zatracenia, no a my najczęściej go nazywamy antychrystem. W 13 rozdziale Księgi Objawienia on jest przedstawiony jako bestia. Bestia, która występuje z morza. Ale my najczęściej, wierzący ludzie, używamy tego określenia, bo jakoś tak najłatwiej nam podsumować te wszystkie tytuły, jakie ma antychryst. I najczęściej, przynajmniej w moim przypadku, ja to najczęściej używam określenia antychryst. I ten król zrobi, jak będzie chciał. Będzie się wynosił, będzie wywyższał ponad wszelkie bóstwo. Przeciwko Bogu bogów dziwne rzeczy będzie wygadywał i będzie miał powodzenie, aż się dopełni miara gniewu. Bo to, co jest postanowione, musi się wypełnić. Mówi apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan, że on się pojawi, którego Pan Jezus Chrystus zniweczy objawieniem swojego przyjścia. Tak apostoł Paweł w drugim rozdziale drugiego listu do Tesaloniczan go przedstawia. On oczywiście będzie tym, który będzie chciał za wszelką cenę zdobyć to, do czego dążył szatan od momentu, kiedy został strącony z nieba. W 14 rozdziale Księgi Izajasza jest opisany w bardzo prorocki sposób Lucyfer, który był jedną z najjaśniejszych gwiazd. To był pomazany cherubin, któremu Pan Bóg powierzał wielkie, zlecone sprawy. Ale jego serce uniosło się pychą i dlatego go Pan Bóg zrzucił, a on pociągnął za sobą, jak mówi 12 rozdział Księgi Objawienia, 1/3 posłusznych jemu aniołów. I to są ci upadli aniołowie. I kiedy szatan został wyrzucony z nieba, swoją główną siedzibę ma w okręgach niebieskich. Ale kiedy Pan Jezus Chrystus obejmie swoje panowanie, to Pan Bóg pośle Michała, archanioła Michała, który stoczy z szatanem walkę i zrzuci go z okręgów niebieskich na ziemię. Będzie to pierwsza połowa wielkiego ucisku. O tym oczywiście dokładnie w szczegółach opisuje 12 rozdział Księgi Objawienia. Była walka stoczona, walczył Michał i jego aniołowie i walczył smok i jego aniołowie. I nie znaleziono miejsca dla smoka, dlatego że został strącony z nieba. I on został zrzucony na ziemię. I dlatego tam jest napisane w 12 rozdziale Księgi Objawienia: biada ziemi, bo szatan został zrzucony na ziemię, a wiedząc, że ma krótki czas, bo raptem 3,5 roku, będzie chciał prześladować przede wszystkim naród wybrany. I zwróci swoją nienawiść w kierunku tej niewiasty, o której pisze apostoł Jan w 12 rozdziale Księgi Objawienia. I te wiersze od 36 dokładnie opisują wszystkie polityczne, strategiczne i religijne zamiary antychrysta. Jest tu napisane, że będzie walczył z królem południa, czyli z Egiptem, ale przegra. A potem król północy uderzy na niego z wozami i wtedy antychryst wtargnie do prześlicznej ziemi i padną dziesiątki tysięcy. Bo antychryst potem w połowie wielkiego ucisku, jak mówi apostoł Paweł, znowu w tym cytowanym drugim rozdziale drugiego listu do Tesaloniczan, antychryst zasiądzie w świątyni i każe oddawać sobie boską cześć. I dlatego tu jest napisane: wtargnie do prześlicznej ziemi. Zacznie prześladować wybraną resztkę Izraela. Tą resztkę, o której Izajasz powiada, że resztka się nawróci. Apostoł Paweł cytuje to potem w 9 rozdziale listu do Rzymian: gdyby Pan Bóg nie pozostawił nam resztki, nie ocalałaby, nikt nie ocalałby z ludu wybranego. Dlatego Pan zostawi resztkę wybraną i ta resztka wybrana zostanie uratowana przed władzą antychrysta, która będzie absolutna. Cały świat technologiczny dzisiejszy, cały postęp, rozwój cyfryzacji, rozwój technologii, rozwój telekomunikacji, telewizji, to wszystko wykorzysta antychryst, żeby zdobyć absolutną władzę. Do tego stopnia, że ludzie, którzy będą żyć na ziemi, jak mówi 13 rozdział Księgi Objawienia, jeśli ktoś nie odda jemu pokłonu, będzie musiał zginąć śmiercią męczeńską. Dlaczego? Bo nie będzie mógł ani kupić, ani sprzedać. Wtedy zostanie wprowadzona żywność na kartki. Wy starsi bracia pamiętacie, jak to było? Nawet butów nie można było kupić, jak się nie miało kartek. Pamiętacie to? Kiedy opowiadamy to naszym dzieciom, to nasze dzieci powiadają: tato, ale ty to chyba przesadzasz. Nie, to nie było przesady. Ci starsi, którzy tu siedzą na tej sali, są świadkami tego, że w sklepach był tylko ocet na półkach i wszystko było na kartki. I to taki właśnie system wprowadzi antychryst. Będzie każdy człowiek kontrolowany. No, jak masz, bracie, komórkę w swojej kieszeni, to już cię mogą namierzyć tam, gdzie jesteś. Bardzo łatwo. A przy takim postępie technologii, telewizji, każdy człowiek będzie dokładnie obserwowany na Ziemi. Dokładnie. Czy oglądaliśmy może kiedyś przed laty film pod tytułem Złodziej w nocy? Oczywiście wierzący ludzie w Ameryce z jakąś tam pewną dozą wyobraźni próbowali to nakręcić na film. My dokładnie nie wiemy, jak to będzie, ale jest napisane, że oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi. A kto mu nie odda pokłonu, będzie musiał zginąć. Pan Bóg zachowa resztkę swojego ludu wybranego. Wiecie gdzie? W wierszu 41 jest napisane: Edom, Moab i część Amonitów, czyli ta cała część pustyni, która dzisiaj należy do Jordanii, tereny, które kiedyś były zajmowane przez Edomitów. Edomici to byli kuzyni Jakuba. A Moabici, Amonici, to wiecie, to byli kazirodczy potomkowie Lota. Oni wszyscy mieszkali na wschód od Jordanu. I te tereny, które dzisiaj zajmowane są przez Królestwo Jordanii, te tereny, ta Petra, to stolica wielkiego państwa Edomitów, zupełnie pusta, wykuta w skale, jeden z wielkich cudów świata. Dziś można to oglądać, jeśli ktoś tam pojedzie i będzie miał wizę jordańską, można oglądać. To jest miasto wykute w skale. Bracia i siostry, Pan Bóg zostawił taką maleńką enklawę i cały świat będzie pod władzą Antychrysta, z wyjątkiem tej malutkiej enklawy, którą Pan Bóg będzie chronił, jak to czytamy w 12 rozdziale Księgi Objawienia. Jest tu powiedziane tak: uciekła niewiasta na pustynię, wiersz 6, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni, czyli 3,5 roku. I ta niewiasta to jest ta wybrana resztka zbawionego Izraela, zostanie ukryta właśnie w tej enklawie, w tym miejscu, które będzie strzeżone przez Boga. I jest tu napisane dalej, w wierszu 13, gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, czyli Izrael, która porodziła chłopczyka, i dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas, czasy i pół czasu, z dala od węża. To oczywiście Biblia używa różnych rodzajów określeń na ten sam czas. 42 miesiące, 3,5 roku, 1260 dni albo czas, czasy i pół czasu, to też jest 3,5 roku. I w tym czasie Pan Bóg będzie chronił wybrany swój naród właśnie w tym miejscu, w tej enklawie, którą Pan Bóg zarezerwował, do której Antychryst nie będzie miał wstępu. Proszę zobaczyć, i 11 rozdział Księgi Daniela opisuje to bardzo dokładnie, że to tak będzie miało miejsce. Wtargnie do prześlicznej ziemi, czyli do ziemi obiecanej, padną dziesiątki tysięcy, domyślne Żydów, lecz rąk jego ujdą Edom i Moab i główna część Amonitów. A więc ta część na wschód od Jordanu, to co teraz należy do Jordanii. A potem dalej czytamy w 42 wierszu, że Antychryst, ponieważ nie będzie w stanie tej resztki wybranego ludu Bożego w tej Bożej enklawie zniszczyć, to pójdzie dalej, wyciągnie swoją rękę po kraje, nawet ziemia egipska nie ocaleje. Ziemia egipska zostanie zupełnie zdewastowana i jest tu napisane, że opanuje skarby złota i srebra, wszystkie klejnoty egipskie, ale przestraszą go wieści ze wschodu i północy, dlatego wyruszy wielkiej złości, aby wygubić i wytępić wielu. I jeszcze raz rozbije wspaniałe swoje namioty między morzem i prześliczną świętą górą. Tą prześliczną świętą górą jest, jak wiemy, Syjon. I właśnie w tym momencie, pod koniec wielkiego ucisku, Zachariasz zapowiada w 14 rozdziale swojej księgi, że Pan Jezus Chrystus stąpi na górę oliwną. Jego nogi staną na górze oliwnej. I Pan Jezus rozpocznie ostateczną rozprawę z Antychrystem i z jego wojskami. I dlatego tu jest napisane pod koniec 45 wiersza, wtedy dojdzie do swojego kresu i nikt mu nie pomoże. 19 rozdział Księgi Objawienia powiada, że zostanie pojmany i wrzucony do jeziora ognistego. To będzie pierwsza osoba, która znajdzie się w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. Zanim dołączy jego najbliższy emisariusz, współpracownik, czyli fałszywy prorok, a w 20 rozdziale opisany jest szatan, który po tysiącletnim królestwie jeszcze raz zwiedzie narody, ale zostanie przez Boga pokonany i wrzucony do jeziora ognistego. A więc cała trójca szatańska znajdzie się w jeziorze ognistym. A później do jeziora ognistego pójdą ci, którzy nie chcieli iść do nieba. Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany komu? Ludziom? Nie. Pan Bóg ludziom jeziora ognistego nie przygotował. Przygotowany diabłu i jego aniołom. No i teraz oczywiście 12 rozdział powiada, że to będzie straszny czas. Jest napisane, nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. To tak, jakbyśmy słyszeli słowa Pana Jezusa z 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, kiedy w wierszu 21 powiada, będzie to wielki ucisk, jakiego nigdy do tej pory nie było. Bracia i siostry, możecie sobie wyobrazić? Okres 7 lat. Ta pierwsza część będzie w miarę łagodna, bo Pan Jezus nazwał to początkiem boleści, ale ta druga część to będzie ten prawdziwy wielki ucisk. I gdyby te dni wielkiego ucisku nie zostały skrócone, nie ocalałaby żadna istota z 7 miliardów ludzi żyjących dziś na ziemi. Bracia i siostry, możemy sobie wyobrazić, co to będzie? Za 3,5 roku zginie prawie 7 miliardów ludzi. To będzie dopiero mega śmierć. Czas, jakiego nigdy do tej pory nie było. I dlatego apostoł Paweł pisze w liście do Tesaloniczan, że my oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który ocalił nas przed nadchodzącym Bożym gniewem. A w liście do Filadelfii Pan Jezus jeszcze raz powtarza, w Księdze Objawienia w 3:10, dlatego że zachowałeś słowo mojej cierpliwości i ja cię zachowam od godziny pokuszenia, jaka przyjdzie na cały świat. Bracia i siostry, dzięki zbawieniu z łaski jesteśmy uratowani od wielkiego ucisku. Jesteśmy uratowani od gniewu szatana i gniewu antychrysta. Będzie to straszny ucisk. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest zapisany do Księgi Żywota. Bracia i siostry, o tej Księdze Żywota prorok Izajasz w 4 wspomina, w 4 wiersze 2 i 3. W owym dniu latorość Pana stanie się ozdobą i chwałą, a owoc ziemi chlubą i krasą ocalonych Izraela. I będzie tak, że kto pozostanie na Syjonie i ostoi się w Jeruzalemie, będzie nazwany świętym. Każdy, kto jest zapisany wśród żywych w Jeruzalemie, a więc zapisany do Księgi Żywota. O tej Księdze Żywota apostoł Paweł również w 4 listu do Filipian pisze: radujcie się, bo imiona wasze są zapisane w Księdze Żywota. I tutaj w 12 wiele ciekawych jeszcze szczegółów zostało umieszczonych. Ja już muszę kończyć, ale tutaj w 4 anioł powiada Danielowi tak: Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Miała to być księga zamknięta i zapieczętowana, i ona rzeczywiście była zapieczętowana. Bracia i siostry, do połowy XIX stulecia ludzie czytali księgę Daniela i mówili: to czarna magia, ja nic z tego nie rozumiem. Reformatorzy czytali księgę Daniela i ręce im opadały. Podobnie Kalwin i wielu, wielu innych. Do połowy XIX wieku, dopiero od połowy XIX wieku, Pan Bóg przez Ducha Świętego otwiera pewne tajemnice swojemu ludowi. No i oczywiście tutaj Daniel otrzymuje bardzo ciekawe zapewnienie. W 7, kiedy Daniel zapytał męża obleczonego w szatę lnianą, jak długo będzie trwał ten wielki ucisk, to wtedy, czytamy w 7, usłyszałem, jak mąż obleczony w szatę lnianą podniósł prawicę i lewicę ku niebu i przysiągł na tego, który żyje wiecznie, że będzie to trwało czas wyznaczony, 2,5 czasu. Znowu mamy tę samą miarę czasu. 42 miesiące, 3,5 roku, 1260 dni albo czas, czasy i pół czasu. A gdy doszczętnie będzie zniszczona siła ludu Bożego, wtedy się to wszystko spełni. I w 8 Daniel wyznaje: nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego. I w 9 Pan do niego mówi tak: idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. A więc ty, Danielu, tego rozumieć nie możesz. Bracia i siostry, ja przypuszczam, że wielu wierzących ludzi doby apostolskiej też nie bardzo rozumiało księgę Daniela. Ona została objawiona dopiero w czasie ostatecznym. I dalej powiada w 10 anioł pański tak: wielu będzie oczyszczonych, wybielonych, wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. W tym czasie odbędą się dwa ważne sądy po zakończeniu wielkiego ucisku, albo właściwie pod koniec wielkiego ucisku. Jeden sąd będzie sądem nad narodem wybranym, opisany w 20 rozdziale Księgi Ezechiela, a drugi sąd będzie sąd nad żywymi narodami, opisany w 25 rozdziale Ewangelii według Mateusza. Nie mamy czasu, aby się jednemu i drugiemu sądowi przyjrzeć, bo to by zajęło nam więcej czasu. Jedno jest pewne, że w podsumowaniu Księgi Daniela spotykamy podobne słowa jak pod koniec Księgi Objawienia. A więc pobożny niech się jeszcze bardziej uświęci, a plugawy niech jeszcze bardziej będzie plugawy. A więc pobożni będą jeszcze bardziej pobożni, a plugawi i tak będą robić swoje. Lecz roztropni będą mieli poznanie. I w 11 i w 12 wierszu pod koniec Anioł Pański jeszcze objawia pewną ostatnią tajemnicę Danielowi. Mianowicie jest tu powiedziane: od czasu zniesienia stałej ofiary codziennej i postawienia obrzydliwości spustoszenia upłynie 1290 dni. Druga połowa wielkiego ucisku trwała 1260 dni. Dlatego, że rok prorocki nie liczy tyle, ile rok astronomiczny, który my mamy, 365 dni i 1/4. Ale rok prorocki liczył 360 dni, czyli 12 miesięcy po 30 dni w każdym miesiącu. Natomiast tutaj w 11 wierszu dowiadujemy się, że jest dodanych jeszcze 30 dni. A w 12 wierszu jest napisane, że błogosławiony ten, który wytrwa i dożyje do 1335 dni. A więc od tego momentu, kiedy zakończy się wielki ucisk, jeszcze upłynie 75 dni. My dokładnie nie mamy tutaj powiedziane, co się w tym czasie będzie działo. Jedno jest pewne, że Pan Jezus musi położyć wszystkich nieprzyjaciół pod nóżkiem nóg swoich. Musi osądzić wszystkich bezbożników, musi osądzić wszystkich, którzy stanęli po stronie Antychrysta. Bo jest napisane w 14 rozdziale Księgi Objawienia, że jeśli kto odda pokłon bestii, będzie wrzucony do jeziora ognistego. A więc Pan Jezus będzie musiał się rozprawić ze wszystkimi, którzy poszli za posłuchem Antychrysta. A więc będzie musiał odbyć się sąd nad narodami. Pan Jezus to przedstawił u Mateusza 25 w obrazie kozłów i owiec. Pamiętamy tą historię, prawda? W 25 rozdziale Ewangelii według Mateusza. A więc będą to Boże sądy. Musi Pan Jezus Chrystus oczyścić ziemię, zanim zasiądzie na tronie. Ja czytałem taką książkę amerykańską i w tej amerykańskiej książce, no wiecie, ludzie w Ameryce to swoje amerykańskie zwyczaje uważają za najważniejsze, no bo bliższa koszula ciału, prawda? I jeden z takich amerykańskich autorów pisze tak: wybory na prezydenta Stanów Zjednoczonych odbywają się w pierwszych dniach listopada. Ale zanim on zostanie zaprzysiężony i zostanie oficjalnym prezydentem, upłynie czas do 20 stycznia. A więc to będzie gdzieś około 70 dni. I powiada, mnie się zdaje, że to będzie też tak z tym czasem, po skończeniu wielkiego ucisku. Jeszcze jakiś czas musi nastać, zanim uprzątną trupy, zanim sprzątną te wszystkie obrzydliwości po wielkim ucisku, zanim nastanie błogosławiony czas, kiedy nie będą się zbroić, będzie pokój, będzie dobrobyt, będzie powszechne błogosławieństwo. Zanim to nastanie po tym strasznym kataklizmie, jakim będzie wielki ucisk, musi jeszcze troszeczkę czasu upłynąć. Bracia i siostry, jak przejdzie jakiś huragan, ile to dni służby porządkowe muszą poświęcić na sprzątnięcie po tym wszystkim, co narobił wiatr. A to będzie 3,5 roku huraganu Antychrysta. I dlatego Pan Bóg powiada do Daniela tak. Lecz ty, Danielu, idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec i spoczniesz i powstaniesz, gdy nastanie świt nowego dnia. A więc, kiedy Pan Jezus Chrystus pośle swojego archanioła, a On swoim głosem przywoła wszystkich, którzy są sprawiedliwi, wywoła z grobów, ci, którzy usłyszą głos Jego, będą żyć. Pan Jezus Chrystus powiada, błogosławiony ten, który usłyszy głos Syna Bożego. Ci będą żyć. I dlatego pośród tych, którzy zmartwychwstaną do życia, będzie Daniel, będzie gdzieś tam umarły w dalekim Babilonie Ezechiel i przecięty piłą przez żołnierzy Manasesa stary, sędziwy Izajasz i wielu męczenników, którzy zginęli i wielu tych, których mogiły zasiały cały okrąg ziemi. I przyjdzie dzień, kiedy głos Pana Jezusa wzbudzi wszystkich i wstaną, aby żyć dla chwały swojego Pana, Króla Królów i Pana Panów. Lecz ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec. Bracia i siostry, czy to nie są dobre słowa pod naszym adresem? Bracie, ty idź swoją drogą. A co to za droga? No, Izajasz w 35 rozdziale swojej księgi powie, że to jest droga święta. Nieczysty po niej nie pójdzie, ani zwierz dziki na nią nie przyjdzie. Będzie to tylko droga dla pielgrzymów. To będzie droga, która prowadzi na górę Syjon. I Izajasz powiada, że nawet głupi, kto pójdzie tą drogą, nie zbłądzi. Lecz ty, Danielu, i ty, bracie i siostro, idź swoją drogą. Idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec. Przyjdzie koniec. Koniec naszego życia. Kiedy odejdziemy do Pana, kiedy usłyszymy głos archanioła, zobaczymy Pana Jezusa Chrystusa w Jego niebiańskiej chwale i majestacie. Ujrzymy Go takim, jakim jest, jak mówi apostoł Jan, kiedy nastanie świt nowego dnia. Będzie to wspaniały dzień. 2 lata temu usługiwałem na pogrzebie mojego przyjaciela w Dzięgielowie. Powiedziałem, bracia i siostry, jak usłyszycie, że Turkanik umarł, to nie wierzcie w to. Ja dopiero wtedy zacznę żyć. Tam nie będzie śmierci, tam nie będzie boleści, tam nie będzie rozłąki, tam nie będzie cierpienia. tam wszystko będzie nowe. Oto wszystko nowe czynię, mówi Pan. I właśnie Pan przygotowuje ten nowy dzień. I pewnego dnia my powstaniemy, powstanie do tego nowego życia. I prorok Daniel, i Amos, i Sofoniasz, i Ageusz, i wielu, wielu Bożych mężów. I jak to mówi jedna z pięknych pieśni w naszym śpiewniku, tam tylu miłych poszło już, a mnie czeka jeszcze zgon. Przyjdzie dzień, kiedy odpłyniemy, ale to nie będzie droga do nieznanego. To nie będzie droga donikąd, ale to będzie droga na górę Syjon, do domu Ojca. Odejdziemy tam daleko lepiej. Tam odszedł Daniel i my też odejdziemy. Tego sobie i wam życzę.